Niektóre aspekty prawne zawarcia sakramentu małżeństwa, część pierwsza. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że małżeństwo ludzi ochrzczonych jest i powinno być sakramentem, to nie dziwi nas, że Kościół Święty poczuwa się do wielkiej odpowiedzialności za właściwe jego sprawowanie oraz za świętość małżonków i rodzin. Ta troska wyraża się w różnych działaniach duszpasterskich, jak również w określonych normach prawa kanonicznego. Kodeks prawa kanonicznego, zatwierdzony dla całego Kościoła w 1983 roku przez świętego Jana Pawła II, normy prawne dotyczące małżeństwa umieszcza w czwartej księdze na temat uświęcającego zadania Kościoła. Już samo to dobitnie świadczy, że prawo kościelne służy życiu duchowemu i uświęceniu. Są tam zawarte przepisy odnoszące się do sprawowania poszczególnych sakramentów, przy czym małżeństwu poświęcono najwięcej uwagi, bo aż 111 kanonów. Prześledźmy zatem niektóre spośród nich. Kanon 1055, a więc pierwszy z tego działu, dobitnie stwierdza, że małżeństwo sakramentalne to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. W tych paru lakonicznych słowach zawiera się kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, prawo kościelne mówi jasno o mężczyźnie i kobiecie, a zatem Kościół nigdy nie uzna jakichkolwiek homozwiązków za małżeństwo sakramentalne. Następnie jest mowa o tym, że jest to wspólnota całego życia, to znaczy nierozerwalna więź aż do śmierci i obejmująca wszystko, co stanowi osobę małżonka, czyli jego ciało, sferę psychiczno-uczuciową itd. Celem tej wspólnoty jest dobro samych małżonków, jak również zrodzenie i wychowanie potomstwa. A zatem jeżeli małżonkowie z różnych przyczyn, od nich niezależnych, nie mogą mieć dzieci, to i tak ich małżeństwo ma głęboki sens sakramentalny, gdyż służy ich wzajemnemu dobru. Kanon 1057 stanowi, że do zaistnienia sakramentalnego małżeństwa wystarczy zgoda osób zamierzających je zawrzeć, o ile są oni zdolni do działań prawnych i czynią to zgodnie z prawem. Oznacza to, że aby małżeństwo sakramentalne zostało ważnie zawarte, nowożeńcy muszą wiedzieć, czego chcą i do czego się zobowiązują, jak również muszą wyrazić swą wolę tworzenia małżeństwa w sposób w pełni świadomy i wolny. Brak właściwego zrozumienia, czym jest sakramentalne małżeństwo, albo nadanie mu innego celu, czy stawianie jakichś warunków, czyni je z mocy prawa nieważnym, nawet gdyby ślub odbywał się w najwspanialszej katedrze w obecności biskupa i tuzina księży. Chodzi tu przykładowo o takie sytuacje, kiedy jedno z narzeczonych jest na tyle intelektualnie ograniczone, że nie potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu społecznym albo cierpi na jakąś chorobę psychiczną, która w chwili składania przysięgi zaburza jego świadomość. Także stan upojenia alkoholowego w chwili składania przysięgi małżeńskiej może czynić ją nieważną. Nieważne byłoby zawarcie małżeństwa, gdyby ktoś podejmował taką decyzję jedynie dla zaspokojenia popędu czy powiększenia majątku albo zrobienia kariery. Małżeństwo byłoby zawierane nieważnie także wtedy, gdyby przynajmniej jedno z małżonków wykluczało poczęcie potomstwa. Byłoby to naruszenie jednego z podstawowych celów małżeństwa. Co innego, jeżeli z przyczyn niezależnych od przyszłych małżonków niemożliwe będzie posiadanie potomstwa, na przykład na skutek niepłodności. Jeszcze innym przykładem nieważnego zawarcia małżeństwa jest wywieranie przymusu na jedną ze stron. Mogą go wywierać na przykład rodzice lub przyszli teściowie, którzy w przypadku przedślubnej ciąży zmuszają młodych do ślubu. Może też być rodzaj szantażu, kiedy na przykład dziewczyna odgraża się, że popełni samobójstwo, jeżeli chłopak się z nią nie ożeni. Dla ważności zawarcia sakramentalnego małżeństwa istotny też jest sposób, w jaki się to dokonuje. Wyrażenie zgody musi być jednoznaczne, a nie domyślne, wyrażone publicznie wobec świadków. Nie może wiązać się ze stawianiem jakichś warunków, na przykład, że biorę cię za żonę pod warunkiem, że zamieszkasz ze mną u moich rodziców albo że dasz mi prawo do swojego majątku. Znamienne jest podkreślenie prawodawcy kościelnego, że aktu woli małżonków poprawnie wyrażonego nie może uzupełniać żadna ludzka władza. A zatem z chwilą, gdy nowożeńcy publicznie powiedzą sobie sakramentalne ślubuję, już są małżeństwem. Nie muszą oczekiwać na jakiś dekret zatwierdzający. Asystujący przy tym kapłan jedynie ogłasza to, co się dokonało i błogosławi, ale nie ustanawia tego związku. Kolejny kanon, 1061, stwierdza, że ważne małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi nazywa się tylko zawartym, jeśli nie zostało dopełnione. Pełnej mocy nierozerwalności nabiera z chwilą dopełnienia. Ma to miejsce wówczas, gdy małżonkowie podjęli naturalne współżycie płciowe, w wyniku którego może dojść do poczęcia potomstwa. Wówczas nikt i nic nie może rozdzielić małżonków, jedynie śmierć. W tym samym kanonie znalazło się ważne dopowiedzenie, że gdy po zawarciu małżeństwa małżonkowie wspólnie zamieszkali, domniemywa się dopełnienie, dopóki coś przeciwnego nie zostanie udowodnione. Kodeks prawa kanonicznego wylicza szereg tak zwanych przeszkód zrywających, czyli takich przypadków, sytuacji lub okoliczności, które jakąkolwiek próbę zawarcia sakramentalnego małżeństwa czynią nieskuteczną, nieważną. Wymieńmy pokrótce najważniejsze z nich. Jest to m.in. uprzednia i trwała impotencja, czyli niezdolność do odbycia stosunku płciowego, czy to ze strony mężczyzny, czy ze strony kobiety. Nie należy mylić impotencji z niepłodnością, która, jak mówiłem przed chwilą, nie jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa. Nieważnie zawiera małżeństwo sakramentalne ktoś, kto pozostaje w innym związku małżeńskim, także cywilnym. Warto podkreślić, że tego rodzaju usiłowanie bigamii jest surowo karane także przez prawo cywilne. Tak samo przeszkodą zrywającą, a więc czyniącą małżeństwo nieważnym, są święcenia diakonatu lub kapłaństwa, o ile nie został udzielony przez Stolicę Apostolską tak zwany reskrypt o przeniesieniu do stanu świeckiego z pozwoleniem na zawarcie małżeństwa. To samo dotyczy złożenia wieczystych ślubów zakonnych. Nieważne jest sakramentalne małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą, którą on uprowadzi lub przetrzymuje w celu poślubienia. Również zabójstwo cudzego współmałżonka lub współudział w tym zabójstwie po to, aby potem zawrzeć z owdowiałą osobą małżeństwo, oprócz tego, że jest ciężkim przestępstwem, czyni małżeństwo nieważnym. Inną przeszkodą unieważniającą małżeństwo jest bliskie pokrewieństwo, zarówno fizyczne, jak i prawne, które zachodzi wówczas, gdy na przykład dokonana jest adopcja. Biorąc pod uwagę to, czym jest sakramentalne małżeństwo i jakie płyną z niego konsekwencje moralno-duchowe i prawne, prawodawca kościelny nakłada na duszpasterzy i całą wspólnotę Kościoła obowiązek upewnienia się, czy spełnione zostały wszystkie warunki i czy nie zachodzą jakieś przeszkody, które mogłyby uczynić małżeństwo nieważnym. Odnośnie do tego kanon 1069 stanowi, że wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. W związku z tym stosowana jest powszechnie obowiązująca praktyka tak zwanych zapowiedzi, czyli podawania do publicznej wiadomości, kto z kim zamierza zawrzeć małżeństwo. Te zapowiedzi mogą być podane w ramach ogłoszeń na koniec mszy świętej, czy na przykład przez obwieszczenie w gazetce parafialnej, czy zamieszczenie w gablocie przy kancelarii, a nawet zamieszczenie ich na stronie internetowej. Dla jakiejś ważnej przyczyny biskup może zwolnić z tego obowiązku. Czasem może nas zniechęcać formułka, jaką duszpasterz wypowiada przy tych zapowiedziach, że ktokolwiek by wiedział o przeszkodach, ma obowiązek donieść o tym do kancelarii parafialnej. Oczywiście nie chodzi o złośliwy donos, choć i takie się zdarzają, lecz o uniknięcie późniejszych problemów czy nawet dramatów, gdy okaże się, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie wskutek jakichś nieujawnionych przeszkód. Podam przykład. Podczas moich studiów seminaryjnych w Sandomierzu wykładowca prawa kanonicznego, nieżyjący już biskup Marian Zimałek, opowiadał nam historię z lat 50., kiedy do pewnej wsi przyjechał 20-paroletni chłopak z odległych stron Polski, aby zobaczyć, gdzie przed wojną mieszkał jego ojciec. Wtedy poznał tam dziewczynę, w której się zakochał z wzajemnością. Niestety nie wiedział, że była to nieślubna córka jego ojca, a więc jego przyrodnia siostra. Ktoś o tym wiedział, ale nie chcąc się wtrącać w nieswoje sprawy i nie chcąc robić przykrości tak pięknie zakochanej parze, po prostu milczał. Dramat pojawił się dopiero w chwili, gdy urodziło się ich głęboko upośledzone dziecko. O innych kwestiach formalno-prawnych związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa będę mówił za tydzień.